Pierwsza w ogóle to była Miszewska.
Miszewska.
Miszewska się wybierała parę lat i przypuszczam, że ona się nie mogła dogadać z tymi, którzy no, w jaki sposób mieli to urządzać. Prawdopodobnie nie miała jakichś sprecyzowanych, bo ja wiem, no może nie wymagań, ale sprecyzowanego planu. To jest niezwykle istotne. Trzeba wiedzieć jak, trzeba wiedzieć na czym i trzeba wiedzieć dlaczego.
Czyli to pani przychodzi z planem, nie pani otrzymuje plan.
Trzeba sobie to wymyślić. To nie może być tak, że ktoś to wymyśli, bo to może być albo źle, albo nie do zrealizowania.
Do tego jej planu przekonał się w efekcie marszałek Benesz.
Benesz, marszałek Benesz.
On zginął w wypadku samochodowym, wracając z poznańskich targów.
Tak.
Był zresztą bardzo dobrym prezesem, wiceprezesem PZZ-u.
I co go ujęło w tym planie?
To znaczy, ja nie wiem, ale przypuszczam...
No plan był, pierwsza sprawa był zasadnicza jeszcze rzecz była. Oprócz tego planu logicznego, czyli planu trasy, jakichś zamierzeń, Krystyna dostała duże poparcie Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego.
Tak, to było niezwykle ważne.
I to w efekcie praktycznie, mówiąc, chyba przeważyło generalnie, bo tak, był niezły plan, a jednocześnie była gwarancja finansowa.
Czyli Zjednoczenie Przemysłu Okrętowego dawało pieniądze, mówiąc krótko, na ten rejs?
Czy... Nie całkiem.
Nie,
całkiem.
Nie. Właściwie główne pieniądze dał PZZ,
praktycznie rzecz biorąc. Przemysł okrętowy gwarantował import.
To nie był jakiś cel priorytetowy, najważniejszy na świecie, no a trochę trzeba było za to zapłacić. I...
Zwłaszcza, że z drugiej strony import dla nas, ze strony, że tak powiem, naszych obecnych sojuszników był obłożony bardzo dużymi restrykcjami.
No po prostu oni nie chcieli pewne rzeczy sprzedawać. Tak,
prawda?
Po prostu.
Także...
Tak jak rozmawiamy o tym finansowaniu i tak sobie myślę o tym, jak jest teraz, jak wygląda to teraz, pozyskiwanie sponsorów, szukanie pieniędzy i tak dalej. Łatwiej wtedy było, czy teraz jest łatwiej?
Jeżeli były, że tak powiem, przesłanki w jakimś sensie...
To chyba było łatwiej.
Wyższego gatunku, wyższej rangi.
Tak, jeśli się przedstawiło, że to nie jest coś tam, tylko to jest rzecz ważna, udokumentowało się, że
to było.
Może być zrobiona i
oczywiście,
że na przykład ja to mogę zrobić, to było.
Nie może zrobić to Polka, może to zrobić pierwsza Polka, ważne jest to.
Tak.
Z
nie była to może całkiem decyzja biznesowa, bardziej polityczna, ale była, prawda? I w momencie, kiedy
to już
decyzja...
obojętnie jaka decyzja, chodzi o to, żeby cel był zrealizowany.
Ale kiedy ta decyzja była i gwarantował się realizację celu, to pieniądze były.
Bo teraz przecież mamy mnóstwo takich projektów, mnóstwo nazwisk, prawda? Ludzi, którzy niestety mają duże problemy ze znalezieniem sponsora, prawda? Nawet jeśli już coś osiągnęli i mają osiągnąć coś jeszcze
Pani
większego.
Panie redaktor, problem jest jeden, że w pewnych dziedzinach
już nie ma
prawie
co
wszystko
zrobić.
Zostało zrobione.
I dlatego może jest trudno przekonać kogoś.
Teraz jeszcze
że
można przepłynąć okrakiem balastem do góry na przykład.
Czyli mówicie państwo o tym, że te granice
pewne
są
rzeczy
tak
zostały
przesunięte.
Tak, już
to, co się dzieje
nie ma czego zdobywać.
Z jednoosobowymi regatami praktycznie rzecz biorąc dookoła świata, to praktycznie mówiąc to Formuła 1. Czyli praktycznie mówiąc, no tak, jest wszystko zrobione tak, żeby wytrzymała, jak się rozleci, no to trudno, ryzyko.
No nawet jeśli się utopi ten delikwent, to też przeżyje.
To też ryzyko, prawda?
No ryzyko.
Przeżyjemy.
Wróćmy na Mazurka w takim razie. To był duży jacht, specjalnie zaprojektowany na tą wyprawę?
Nie, kadłub standardowy, kadłub szmaragda.
Kadłub
Natomiast
szmaragda,
cała reszta
tak.
była doprojektowana i zmieniona.
Pokład, przede wszystkim pokład i potem wnętrze. No, trzeba było zrobić jak największą autonomię pływania, czyli po pierwsze, żeby móc wziąć jak najwięcej zapasów, a głównie wody. No więc on dlatego wnętrze też miał nieco zmienione. No, ja ten kadłub znałam, ponieważ na jachcie, na szmaragdzie czystym ja zrobiłam 3 rejsy, ale ja dopiero w czasie żeglugi stwierdziłam, że mógłby być trochę większy. No ale jak byłby za duży, to też niedobrze, bo nie można wykorzystać. Natomiast pokład był zrobiony tak, jak ja sobie to wyobrażałam.
Pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące, jak to wyglądało, Panie Wacławie, że ona płynie, a Pan wtedy...
No ja teraz to się nazywa team lądowy czy team brzegowy. Wtedy teamu nie było po prostu, ale była stocznia, w której ja pracowałem i no można było te parę rzeczy, powiedzmy, załatwić, jeżeli trzeba było coś dosłać czy coś załatwić, czy jakiś nowy żagiel czy coś, no to te rzeczyśmy załatwiali, zwłaszcza, że wtedy jeszcze była dobra sytuacja, mieliśmy flotę. Mieliśmy flotę zarówno handlową, jak i rybacką.
I tą drogą można było
Tą drogą to można było załatwić, a poza tym ona miała, że tak powiem, bardzo ładną opiekę ze strony radiooficerów, który zresztą w tej chwili już też nie ma.
Tak.
Ze strony radiooficerów na rybakach, ze strony radiooficerów na statkach.
Dbali o łączność,
zwłaszcza, że z Pacyfiku praktycznie tej łączności bezpośrednio do Gdyni radio nie było. i szła pośrednia łączność przez statki rybackie łowiące wtedy pod brzegami Kanady.
To jest właśnie piękne żeglowanie, to jest właśnie ten romantyzm, którego być może my, dziennikarze i komentatorzy sportowi, żeglarscy, często szukamy teraz w tych wyczynach i tak średnio ze znalezieniem tego romantyzmu, powiem szczerze.
To się, wie pani, zmienia bardzo.
Taka formuła jeden to jest już.
Zmieniło się wiele i to w wielu dziedzinach, jeśli chodzi o żeglarstwo. Pierwsza sprawa zmieniła się, albo zmienia się i dąży do jakiejś nowej formuły, formuła klubowa. Przedtem były to kluby. Ja chodziłem do klubu. W klubie wiadomo, że musiałem odpracować ileś godzin. Musiałem się zgłosić na jakiś rejs, musiałem być zakwalifikowany. Jak, no, tego typu rzeczy, prawda?
I przy jachtach trzeba było pracować.
Przy jachtach trzeba było pracować.
Tak.
W tej chwili praktycznie
czyścić.
Biorąc, to wszystko zmierza do klubu armatorskiego.
To znaczy?
To znaczy, ma pani jacht, to jest pani w klubie.
A poza tym się wtedy,
to nie jestem
wtedy
w klubie.
Się pływa.
To już
wtedy
nie
się właśnie pływa,
wtedy
się
pływa.
Nie ma jachtu, to się nie pływa.
Nie dorośliśmy jeszcze do tej formuły, którą na przykład, do tej formuły, którą w tej chwili nasi koledzy, z którymi mieliśmy, mamy zresztą kontakty, to jest Akademische Seglerverein z Kielu, gdzie praktycznie biorąc, oprócz jachtów armatorskich i członków klubu, który jest tam powiedzmy około 400-450, jest 5 czy 6 jachtów klubowych. Ci zamożniejsi członkowie w jakimś sensie mają składki tak wysokie, że mogą płacić na utrzymanie tych jachtów, na których pływa młodzież.
No właśnie, bo przecież kluby mają jakieś jachty. Chciałam o to zapytać.
W tej chwili praktycznie
nie,
one już prawie nie mają.
Nie mają.
Prawie nie mają.
Prawie nie mają.
Albo nie mają w ogóle, albo,
albo nie mają w ogóle. Albo mają, my mamy w AKM-ie, w tej chwili mamy dosłownie 2 jachty klubowe.
Co się stało z tymi, które były kiedyś?
Sprzedane.
Zostały sprzedane.
A to smutne, tak. Co państwo mówicie.
No tak. Niestety. To znaczy, zmierza to generalnie do klubów typu angielskiego. Czyli praktycznie rzecz biorąc, armatorzy jachtów stanowią jakieś grono, które się spotyka dobrowolnie. Chce się
stowarzyszenie
spotykać.
Stowarzyszenie takie.
Jest to coś w rodzaju stowarzyszenia, że się spotykamy. Ja próbuję w tej chwili, ponieważ komandoruję w tym AKM-ie któryś tam sezon, staramy się robić tego typu na przykład spotkania zimą. Mamy tak zwane dziady żeglarskie, czyli praktycznie mając wspominkowe takie spotkania na dzień
odeszli,
zaduszny, prawda, o tych, co odeszli. Tylko żeby to wszystko zaczęło żyć własnym życiem, zwłaszcza, że nowy system przez te 25 lat praktycznie biorąc odciął wszystkie więzy społeczne.
Rozluźnił tak, bardzo.
Bardzo rozluźnił. To się wszystko zamknęło do własnej komórki, własnej sprawy, moich własnych, powiedzmy, spraw, mojego telefonu komórkowego, smartfonu, diabli wiodącego, komputera. A praktycznie biorąc się nie spotykamy. Ja zacząłem się ostatnio trochę, że tak powiem, śmiać, że spotykamy się na pogrzebach głównie, a w związku z tym musimy zacząć spotykać normalnie z żywymi ludźmi.
A gdzie się spotkać i nie porozmawiać, jak nie w klubie, jak nie przy pracy, przy jachcie, jak nie podczas
to nawet
nie pływania.
Przy pracy, ale to na zasadzie takiej, że staramy się robić jakieś takie spotkania nawet w czasie sezonu, nawet nie na zasadzie, że trzeba wypłynąć.
Państwo już wiecie, gdzie popłyniecie w sezonie? Macie jakieś plany?
Chyba popłyniemy na zachodnią stronę Bałtyku, dlatego że tam nie byliśmy już ze 3 lata, a tam na przykład w okolicach Rugni jest przepięknie, tam naprawdę jest pięknie. No można jeszcze popłynąć do Danii. Jest tylko jeden problem. Jest to taki, powiedziałabym, bardzo specyficzny sposób żeglowania, bo najlepiej to jest ruszać o godzinie 3 rano, żeby do 12, jeśli się chce dopłynąć do portu, stanąć w porcie. Dlatego, że jak się przypłynie o 17, to nie ma mowy, żeby się gdziekolwiek zmieścić. No jest to się tak, powiedzmy, zdrowo żyje. Wcześniej idzie spać, bardzo wcześnie wstaje i płynie. Ale chyba popłyniemy Rugę. Okolice Rugi jest przepiękne.